czytać, aby być mądrym. I dzisiaj mamy szczęście rozmawiać z panem profesorem Wojciechem Roszkowskim. A najnowsza ta pozycja pana profesora to komunizm światowy. Proszę państwa, warto te pozycje brać do ręki i dać jeszcze innym. Witamy bardzo serdecznie pana profesora. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca dyrektora, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i polecenie tej książki.
Bardzo, panie profesorze, nie tylko tej, ale innych. To, co pan pisze, patrzę, czy tu jest coś. Tu nie ma tych pozycji, żeby tak były. Te pozycje jeszcze w tej książce, tak nieraz z tyłu są takie zdjęcia chociażby tych, a tu nie ma, szkoda, bo pan profesor jeszcze tyle już dobrych rzeczy wydaje. Ja zaraz zobaczę w internecie, żebym sobie nie pomylił czegoś, dobrze?
Ale w wydawnictwie Biały Kruk.
Biały Kruk, tak, ale inne też, prawda?
W niektórych innych wydawnictwach też.
Tak. Panie profesorze, kiedy pan to robi? Boże mój, to jest dużo pracy.
No, taki mój zawód. Z książek w Białym Kruku wydanych to rzeczywiście można by przypomnieć taką historię, dwutomową historię Kościoła. Tak. Świętości, upadki, nawrócenia, czy roztrzaskane lustro, które swego czasu zrobiło sporo szumu. Bunt barbarzyńców też w Białym Kruku wydałem, też bardzo polecam. No a teraz właśnie Komunizm Światowy wydaliśmy. Z dziwnym teraz patrzę na to przeświadczeniem, że trafiliśmy znowu niestety w moment. To, co się dzieje na Ukrainie, w jakiejś mierze jest związane z tym, czym był komunizm.
Tak. To jest coś, no właśnie, tak, jak szybko rozprzestrzenia się to zło. Reagan mówił,
no właśnie,
imperium zła, prawda?
I obecnie Putin, można powiedzieć, jest sierotą po komunizmie, ale on tkwi w tym systemie, można powiedzieć, po uszy, bo jego mentalność, jego sposób podchodzenia do świata, do innych ludzi, To jest mentalność, można powiedzieć, zbrodniarza komunistycznego, o których to zjawiskach ja w tej książce piszę. Jeszcze taki jest w nim podobno taki przedziwny sentymentalizm, taka nostalgia, uczuciowość za tym utraconym wielkim zbrodniczym mocarstwem. To jest przedziwne połączenie tych dwóch rzeczy. Ja przysłuchiwałem się poprzedniej audycji dla dzieci, tak sobie pomyślałem, że nagle przejdziemy do tak poważnego tematu i tak dramatycznego, ale myślę, że ojciec dyrektor i Radio Maryja robią świetną robotę właśnie zachęcając do czytania, bo ci młodzi ludzie, te dzieci, no kiedyś może wezmą i te poważniejsze książki.
Tak.
Oby.
No, a pan profesor napisał, między innymi, prawda, historia chrześcijaństwa. Prawda?
Tak, to
roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji. To też. A co pan myśli, gdybyśmy mogli czytać niektóre książki pana?
Na antenie? Oczywiście, bardzo proszę.
To dobrze, to byśmy zwrócili się do pana profesora o zgodę. I
wydawcę, bo zdaje się, że wydawca tutaj też powinien.
No, wydawca też, tak. To do Białego Kruka. Historia chrześcijaństwa, Tykocin, miasteczko, nawet bajeczka, prawda? Świat Chrystusa.
No, Świat Chrystusa to jest rzecz, można powiedzieć, troszkę innej kategorii, bo to jest praca historyczna, oparta na źródłach, opisująca panoramę świata w ciągu tych 37 lat, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi. Tak. To są trzy grube tomy, więc to jest ogromna lektura. Tak. Ale wydaje mi się, że też może zaciekawić osoby, które jakby chcą przybliżyć sobie Chrystusa wiary do Chrystusa historycznego. Bo przecież my wierzymy boskość postaci historycznej.
Oczywiście. Długo właściwie zaprzeczali historyczności Chrystusa, ale no, później nawet...
Cały prąd krytyki taki był, tak?
Tak, tak, ale nawet później komuniści, wielka encyklopedia rosyjska umieściła, że Chrystus historyczna postać.
Tak, tak.
Ale jeszcze bunt barbarzyńców, pan profesor napisał, 105 pytań o przyszłość.
Tak, to jest taki troszeczkę w formie inaczej opowiedziana historia zaostrzańska tego lustra. Tam jest, są takie pytania, które właściwie każdy z nas może sobie zadawać. Nawet typu, co to jest prawda? Skąd się biorą poglądy? I tak dalej, i tak dalej. Czym grozi ideologia gender? I to są takie pytania dzisiaj chyba dosyć często stawiane i podstawowe, na które ja próbowałem sformułować takie odpowiedzi na stronę, dwie, w miarę przystępnie, żeby odpowiedzieć no, w duchu wiary chrześcijańskiej oczywiście, bo ja nie ukrywam swojego punktu widzenia. Tak. Ale wydaje mi się, że to jest przystępnie napisane i zresztą spotkało się też z uznaniem jako coś takiego pożytecznego.
Tak, panie profesorze, właśnie to może do tej książki jeszcze chociażby parę myśli. Komunizm światowy to oczywiście zaczął się najpierw od teorii jakiejś. Ktoś tam był na początku i doszedł do totalitaryzmu, do obozów, prawda, do mordów, do łagrów, zniewolenia narodów. I ten błąd rozszerzył się na cały świat do dzisiaj. Przecież ten komunizm, już może to nie jest ten taki komunizm, ale jest marksizm, prawda? I zniewala Europa. Europa też jest kupiona właściwie przez, no, ja bym powiedział to już przez Rosję, ale przez skażona marksizmem, prawda?
Marksizmem. Przecież szef Komisji Europejskiej uroczyście świętował jakąś rocznicę chyba urodzin Karola Marksa. Specjalnie tam jakieś przemówienie wygłaszał. Marks jest w gruncie rzeczy dzisiaj jeden z fundamentów myślenia europejskiego.
Panie profesorze...
W Polsce może brzmieć strasznie, ale tak nie.
Panie profesorze, oni w Trierze na urodziny Marksa postawili dar od Chińczyków, taki pomnik Marksa, pięciometrowy podobno, taki wysoki. Tak, także... I to był, nie pamiętam, Juncker czy Timmermans?
Juncker, tak, to był Juncker.
Mhm. A Timmermans to jest też człowiek marksizmu. On był sekretarzem w ambasadzie holenderskiej w Moskwie parę lat.
Tak, przesiąk tym marksizmem, tak. Sowieckim komunizmem na wylot.
No taka jest Europa.
Tak, taka jest Europa dzisiejsza. Więc ta książka, o której mówimy, ona jest skonstruowana w ten sposób, że ja najpierw opisuję, na jakim tle ja chcę ten temat omówić, a więc jakie są sformułowania dzisiaj obowiązujące w prawie międzynarodowym dotyczące zbrodni. A więc czym jest zbrodnia w ogóle? Zbrodnia komunizmu, ludobójstwo, zbrodnia wojenna, przestępstwo przeciwko pokojowi, zbrodnie przeciw ludzkości, czyli definicja prawa międzynarodowego, żeby zobaczyć, jak one pasują do tego, czym był komunizm. Żeby nie było to gołosłowne. I potem przechodzę do tego, o czym już ojciec dyrektor wspomniał, jakie były tego korzenie. No, w podtytule książki jest od teorii do zbrodni. I to jest droga komunizmu. Od teorii marksistowskiej właściwie można nawet powiedzieć od pewnego sposobu myślenia o świecie, który tkwił u korzeni rewolucji francuskiej. A więc idea postępu, w ogóle apoteoza rewolucji, że rewolucja, czyli gwałt, przemoc jest czymś dobrym. Dalej, wojujący ateizm, który się zaczął przed Marksem przecież, różne utopie komunistyczne, potem marksizm i leninizm, czyli przedłużenie tej teorii Marksa, no bo Marks władzy nie zdobył, a Lenin zdobył. I stworzył potworny system właśnie, dlatego nazywa się to przedłużenie marksizmu, marksizmem-leninizmem. No i praktyka Stalina i Związku Sowieckiego aż do jego upadku niestety również do dzisiaj mamy tego skutki, i to nie tylko te, o których już mówiliśmy, jeśli chodzi o ten intelektualny świat europejski, ale również pożywkę dla tej myśli imperialnej, którą Putin odrestaurował, ubrał trochę w takie szaty narodowo, nawet religijne, przecież tam cerkiew prawosławna
tak.
błogosławi tej agresji. Więc to Putin jest troszeczkę specyficznym fenomenem, ale moim zdaniem on tkwi w tym systemie aż po uszy.
Tak, ale panie profesorze, oczywiście to wszystko i właściwie ten marksizm rozlał się na świat. Uczelnie, nawet katolickie uczelnie w świecie, kiedyś ksiądz profesor Skujans mówił do nas, Louvain było katolickie, przestało tak, być, zbudowaliśmy nowe Louvain, też już nie jest katolickie. Tak wchodzą w uczelnie, ale jeżeli już o tym, to również u nas na uczelniach jest marksizm, on jeszcze wszędzie jest, na przeróżne sposoby. On jest taki jakby, on nie jest taki, powiedziałbym, z transparentami wielkimi, ale jest i o zgrozo myśmy wychodzili z tego marksizmu, walczyli, a teraz wchodzi w następne pokolenia, chociażby na uczelniach, prawda? Już nie będę mówił, które. Pełno marksistów jest tam.
I w tej książce ja mówię właśnie trochę nawet tak miejscami dosyć szczegółowo historię rewolucji komunistycznej, która opanowała dokładnie opanowała władzę w niektórych krajach, no tutaj są państwa Europy Środkowo-Wschodniej, Chiny oczywiście, Korea, ekspansja Sowietów i Kubańczyków w Afryce, Etiopia, wojna w Afganistanie jest oczywiście omówiona. I dwa rozdziały poświęcam specyficznym celom agresji komunistycznej i zbrodni komunistycznej, to znaczy religii, walki z religią i walki z narodowością, z poczuciem narodowym. To znowu można, tak jak ojciec dyrektor zwrócił uwagę, odnieść do tych walk w Europie Zachodniej, które na razie jeszcze nie są krwawe, ale jest to ideologiczna walka z religią i z poczuciem narodowym. Więc to są dwa rozdziały, które pokazują, jak szczególnie zajadłe były ataki komunistów, niszczące czasami rzeczywiście Korea Północna, właściwie tam Kościół katolicki, praktycznie przestał istnieć. Został całkowicie zniszczony. No i komunizm a narodowość. A kończę książkę takim, o czym żeśmy już mówili, takim rzutem oka na to, jak historia komunizmu jest postrzegana na Zachodzie, jak była postrzegana i jak nadal jest postrzegana.
Tak.
Jak ci różni pożyteczni idioci, intelektualiści zachodni, George Bernard Shaw na przykład, Picasso, poeci francuscy, różni pożyteczni idioci lansowali postęp realizowany przy pomocy przemocy, gwałtu i mordu. I to jest hańba Zachodu. Tyle tylko, że z tej hańby Zachód się właściwie, moim zdaniem, nie otrząsnął. To, o czym mówiliśmy, ten Juncker i ten pomnik Marksa jest tego najlepszym dowodem.
Tak, no właśnie. Ale jeszcze przemawiał w bazylice, kiedyś była katolicka, a później protestancka.
Tak.
Przemawiał tam ten Juncker, tak, jeden z szefów przecież Unii Europejskiej, no pod krzyżem.
Tak.
I o Marksa. Jakieś paradoksy, no ale to jest, to jest. A przy tym walka i my musimy być mądrzy. Dlatego, panie profesorze, gratulacje. Dziękujemy za posługę myślenia. Że pan uczy nas myśleć i polecamy państwu absolutnie książki pana profesora. Dla nas zaszczyt,
bardzo
że pan profesor mówi u nas o tym. No, ja patrzę tylko na rozdziały, panie profesorze. No to jest już, jest to świetne. Od teorii do praktyki. To właśnie co pan i tutaj tak, później przekształcenie społeczeństw, rządy terroru, gwałcenie cywilizowanych zasad prawnych, morderstwa, tortury, masowe mordy, praca przymusowa, wysiedlenia, rachunek strat w ludziach, życia zmarnowane i tak dalej. Ale są tych rozdziałów, jest 8 różnych, niesamowite, korzenie ideologiczne, tło prawne. Dziękuję. Panie profesorze, przepraszam, że tak krótko, ogromne dzięki. I mamy nadzieję na czytanie
książki. Dziękuję i polecam się na przyszłość.
Bóg zapłać serdecznie. Dziękujemy.
Dziękuję. Szczęść
Bóg za, szczęść Boże. Proszę Państwa, Bogu dzięki. Polska ma jeszcze ludzi z umysłami, no wspaniałymi i ludźmi nieskażonymi tymi ideologiami. Korzystajmy z tych ludzi, dowiadujmy się. Czytajmy to, proszę Państwa, czytajmy. A więc ta książka, Komunizm Światowy, profesor Wojciech Roszkowski, od teorii do zbrodni. Kochani, dawajcie to studentom, młodzieży, niech czyta. Młodzież jest też bardzo ambitna. Mam nadzieję, że wasze dzieci, wasze wnuki takie są. Dawać im do ręki to. Pytajcie w Fundacji Nasza Przyszłość, jest to wydawnictwo Białego Kruka, to wydanie. W Białym Kruku wydane. A teraz następny gość, pani redaktor Małgorzata Pabis, Maria Płacze. Przyznam się, że już dość dużo przeczytałem z tej książki. Maria Płacze na Ukrainie. W 2005 roku płakała 101 razy. Czy tak, pani redaktor?
Szczęść Boże, księże dyrektorze, szczęść Boże.
Ale jak pani mówi, bardzo wielki pogłos. Pani mówi chyba na...
Szczęść Boże, księże dyrektorze, teraz lepiej.
Pani mówiła na głośny, nie?
Tak.
To nie daj Boże.
To jest
pogłos i to słychać w radiu. Normalnie do słuchawki. Tak.
Szczęść Boże, ojcze dyrektorze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Szczęść Boże, kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No właśnie, to jest nasze pozdrowienie. Pani redaktor, Maria płacze w wielu miejscach. Na przykład objawienia w Tre Fontane, prawda?
Tak, ale i możemy tego. Tutaj...
Ale wiem. I to jest aktualne bardzo. Pod Rzymem są też książki te, ale pani podaje tutaj, tuż przy polskiej granicy, tam była Polska kiedyś, i proszę o tym opowiedzieć.
Maria płacze na Ukrainie. Maria zaczęła płakać 5 stycznia 2005 roku, wtedy zapłakała po raz pierwszy i płakała ponad 100 razy. Płakała ponad 100 razy. Zauważył to kościelny Włodzimierz Moroz, pobiegł po panią, która tam również mieszkała. Wzruszona pani Janina przybiegła też, razem patrzyli i nie mogli uwierzyć w to, że Matka Boża w ich figurce, takiej zwykłej, jaka jest w wielu naszych domach, płacze. Przychodzili, patrzyli, płakała i te łzy pojawiały się w bardzo ważnych momentach życia Kościoła, na przykład kiedy umierała siostra Łucja. Płakała ponad 100 razy, byli kapłani nawet, którzy przyjeżdżali i sprawdzali, czy to są łzy. Później te łzy poszły też do badania i okazało się, że to są prawdziwe łzy ludzkie. I pytali, dlaczego matko płaczesz? Przychodzili i patrzyli na te łzy i sami płakali, bo nie wiedzieli, co takiego się wydarzyło, że Maryja płacze. Różne odpowiedzi padały na to pytanie, ale ksiądz Jacek Waligura, który wówczas był tam kustoszem tego miejsca, powiedział im, że Matka Boża już w Kanie Galilejskiej powiedziała, zróbcie wszystko, co mówi syn. I mówił też właśnie do tych ludzi, którzy tam mieszkali, a wtedy miał bardzo mało parafian, bo to było zaledwie 13 osób, w większości ludzi starszych, zróbcie wszystko, co mówi syn. I ci ludzie przychodzili na modlitwę, tam odbywały się nabożeństwa fatimskie i starali się zadośćuczynić Matce Bożej i Panu Jezusowi za wszystkie grzechy świata. Pojechaliśmy właśnie do tego miejsca, żeby dotknąć już nie łez, bo Matka Boża, kiedy myśmy tam byli, już nie płakała, ale żeby dotknąć tego miejsca, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, żeby przeczytać to wszystko, co tam zostało napisane w takim specjalnym zeszycie, bo świadkowie wpisywali się do tego zeszyciku, wpisali swoje świadectwa, wpisywali łaski uzdrowienia, bo to miejsce niezwykłe. I to miejsce znajduje się tuż za polską granicą.
Figurę Matki Bożej z Lourdes, prawda?
Figura Matki Bożej z Lourdes.
Ktoś przywiózł tam do tego miejsca z Polski chyba prawda?
Jak poznamy historię tego miejsca, to zobaczymy, że ten kościół był bardzo zniszczony. Ten kościół był oddany, tam były różne składy i kiedy później został
wiadomo,
oddany...
Komunizm zamknął kościół i robił różne rzeczy z tym kościołem.
Dokładnie tak. I później Polacy przyjeżdżali i ten kościół odnawiali. Przywozili tam różne materiały, powstała tam piękna grota lurdzka, ale właśnie przywiózł ktoś też taką zwykłą figurkę gipsową. I właśnie to w tej figurce Matka Boża zapłakała.
Tak. I to właśnie ponad 100 razy. Też pytanie dlaczego, prawda? W naszych czasach, 2000... Pani redaktor, tych łez Matki Bożej jest więcej, również w naszych czasach. W 50. którym roku, nie wiem, ale początek lat 50. w Lublinie obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Matka Boża płacze. W różnych miejscach. Kiedyś mnie Niemcy zawieźli do Belgii, do Masmechelen chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tam płakała figura Rosa Mystica. No, pamiętamy z historii w La Salette, prawda? Ale Matka Boża płacze, przychodzi do nas, prosi o nawrócenie, żebyśmy się nawrócili, tłumaczy nam. No i Ukraina. W Ukrainie, jeżeli w Ukrainie rocznie zabija się 2000 dzieci, 2 miliony, przepraszam, nienarodzonych dzieci, to jest przecież to jest straszne. Nie wiem, czy pani wie, że teraz w polskie feministki proponują kobietom przybywającym z Ukrainy aborcję.
Tak, nasz dziennik o tym właśnie pisze.
No ale proszę jeszcze o tej książce, bo to jest bardzo ważne. To jest ile kilometrów od granicy? 6? 10?
To jest właściwie za granicą. Tam, kiedy patrzyliśmy z tego miejsca...
Niżankowice, prawda?
Niżankowice, Malchowice, to właściwie tam jest przejście, gdzie gdyby było otwarte, to właściwie w 10 czy 15 minut można przejść na polską stronę.
A gdzie to jest? To jest przy jakim mieście naszym?
Ojcze, Malchowice i to właściwie myśmy przekraczali od Przemyśla. Pojechaliśmy na Medykę, no to był kawałek, ale to jest bardzo blisko granicy.
Ale przy Przemyślu?
Myśmy przekraczali przy Przemyślu, to jest po wschodniej stronie granicy z Ukrainą. Natomiast wspomniał ojciec Paweł...
To przejście tam jak na mościska?
No, myśmy przekraczali w Medyce, ale Malchowice, Medyka, tam jest takie przejście, które nie jest otwarte. Aha. Otwiera się tylko we wrześniu i tam można właśnie przejść w każdej chwili 10 minut we wrześniu i jeść na drugiej stronie. Ale ja wrócę do tego tematu aborcji. Kiedy wracaliśmy już z Niżankowic i przekroczyliśmy granicę, na granicy ukraiński celnik zapytał nas, skąd wracamy, więc powiedzieliśmy, że z Niżankowic. No ale to byliście tam, gdzie Matka Boża płacze? Tak, tam byliśmy, gdzie Matka Boża płacze. I on właśnie postawił nam to pytanie, a myślicie, że dlaczego ona płacze? No, została taka chwila cisza, on powiedział, czy myślicie dlatego, że u nas zabija się tyle dzieci? Takie pytanie zadał nam ukraiński celnik na granicę. Było ono bardzo wymowne i takie trudne.
No to są nasze czasy. 50, nawet 5 milionów rocznie zabija się dzieci w świecie nienarodzonych. To jest, przecież to jest straszne, prawda? Tu szatan ma wielkie, wielkie żniwa, tak bym powiedział. Prawda? Jeszcze więcej o tej książce, pani redaktor.
No kiedy ja dzisiaj patrzę na tą książkę, bo powracamy do niej, ona została wydana w 2014 roku, my powracamy po latach do niej.
I to zaczynała się wojna wtedy, prawda, na Ukrainie.
Dokładnie tak. I dzisiaj, kiedy do niej powracam, przychodzi do mnie takie zdanie, które wypowiedział Cyprian Kamil Norwid, że przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. I myślę sobie właśnie, że Matka Boża płacze, tak? Matka Boża przychodzi z tymi łzami. Dlaczego? Dlatego, że Matka Boża... na pewno widziała, co będzie działo się na Ukrainie. Widziała to, co się będzie działo i w 2014 roku i to, co dzieje się obecnie. I kiedy matka płacze? Matka płacze wtedy, kiedy już jest bezsilna. Matka płacze, kiedy bardzo cierpi, tak?
Kiedy chce poruszyć dziecko, prawda? Dzieci poruszyć do czegoś.
Dokładnie tak.
Płacze na dziećmi nieraz.
Kiedy patrzy się na płaczącą matkę, to serce pęka. I kiedy ja rozmawiałam z tymi ludźmi, widziałam, jak oni byli poruszeni tymi łzami. I często oni właśnie przychodzili z tym pytaniem, dlaczego Matka Boża płacze? Ale myślę, że dziś, w obliczu tego, co dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą, ja bym przytoczyła, jeśli ojciec dyrektor pozwoli, taki wpis, który był w takim specjalnym zeszycie świadectw pod datą 7 listopada 2005 roku. I ten wpis przygotował ksiądz Edward Lorenz. Po otrzymaniu telefonicznej wiadomości od Wołodii Moroza, że pojawiły się łzy, pojechałem do Niżankowi do około godziny 19. Łzy spływały po twarzy, na lewym policzku 3, w tym jedna płynęła ze źrenicy, na prawym 4, w tym jedna ze źrenicy. Pod brodą zgromadziły się 2 wielkie łzy, spływały dalej na ręce, z rąk na prawą połę płaszcza. I dalej pisze ksiądz. Krople z płaszcza i wstęgi oraz podbrody otarłem watą i zabrałem do znajomych z Polski, którzy o nie prosili, ponieważ wierzą w nadprzyrodzoną siłę. Zastanawiałam się tylko, dlaczego dziś, 7 listopada 2005 roku, płynęły łzy i zapytałem pani Ludy, czy to nie dzisiaj jest rocznica rewolucji październikowej? A prawda, dziś, odpowiedziała pani Luda. Czy następstwem rewolucji nie były bezbożne rządy, które niszczyły kościół, prześladowały tutejszych chrześcijan, profanowały kościoły, zamieniały świątynie w magazyny i składy? Czyim więc dziełem była rewolucja? W czyim ręku była narzędziem niszczenia kościoła? Razem z Maryją poprzez różaniec tepśmy głowę węża. No niesamowicie poruszający wpis. Kiedy go zobaczyłam, to od razu go spisałam, bo wydawało mi się, że to jest bardzo ważna taka konkluzja, bardzo ważny komentarz do tego, co działo się w Niżankowicach.
Tak. Proszę Państwa, trzeba nad tym się zastanowić. Przekazać to dalej, prawda? Popatrzeć, ja bym powiedział, pani redaktor, to w Niżankowicach Maryja płacze na Ukrainie, 2005 rok, ponad 100 razy. W tej książce pani to opisuje, właściwie tak, zbiera te dowody wszystkie, to jest jedno, ale ona płacze w różnych miejscach, czy nie płacze nad nami też. Matka Boża prosiła tyle razy, to co mówiła w Fatimie, nawracajcie się. Czy Polska się nawróciła? Czy może odchodzimy? My myślimy teraz o Polsce. Polacy w różnych stronach świata. Ile dobra by zrobili, czy robią ci, którzy wierzą głęboko w Pana Boga? Ale czy my wszyscy, prawda? I tu jest jakieś bardzo wielkie pole do działania, do modlitwy, do działania. Pani redaktor, a czy ksiądz Jacek Waligura jest dalej w Niżankowicach?
Ksiądz Jacek Waligura nie jest w Niżankowicach obecnie, jest w Haliczu, nie wrócił, kiedy rozpoczęła się wojna, tylko przez cały czas tam jest, usługuje tamtejszym ludziom, organizuje, odbiera transporty z Polski, no i służy jak może... Choć tam jest wojna, jest niebezpiecznie. Jak
wielu a Halicz, gdzie to jest Halicz? Bliżej większego miasta?
Ojcze, nie umiem tak wskazać.
Ale tam jest wojna, tak?
Tam jest wojna, tak, jest tam wojna i to jest takie miejsce, gdzie nie wiem, czy ojciec kojarzy, zostały odnalezione szaty świętego Jakuba. Tak. I tam są przechowywane i tam właśnie kustoszem tego miejsca jest ojciec Jacek Waligura.
Tak, bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I dziękujemy za to, co Pani robi. Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Bogiem.
Proszę Państwa, Maryja płacze na Ukrainie. Cudowna figura w Niżankowicach. Płakała ponad 100 razy. 2005 rok. Napisała pani Małgorzata Pabis. Wszystko to w Fundacji Nasza Przyszłość, tak jak i ta książka Komunizm Światowy od teorii do zbrodni. Proszę Państwa, spróbujmy tak popracować nad tym, przekazać dalej, pomyśleć komu można. Może spróbujcie w ramach apostolatu tak sprezentować taką książkę komuś. Tylko oczywiście nie tak pereł nie rzuca się byle gdzie, żeby nie podeptał ktoś. Tak pomyśleć, komu i może da rady, może zaskoczy. To Maryja płacze na Ukrainie też. Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku podaje telefony 94 373 1160, powtarzam, 94 kierunek i dalej 373 1160 albo końcówka 61 i 62.